Senator Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I przyszły prezydent Wrocławia?
Nie, zbadane są wyroki opatrzności.
No jesteśmy w katolickiej rozgłośni, no rozumiem, właśnie. Że pan przywołuje ten zwrot. A tak poważnie?
Ale poważnie to, wie pani, na początku są wybory parlamentarne za półtora roku, wybory samorządowe za 3 lata, to jest cała epoka. Szczególnie u nas tu we Wrocławiu.
Ale nie wyklucza pan, rozumiem.
Pojawiło się moje nazwisko.
Pojawiają się i to politycy każą mi pytać o pana.
Tak? No bo to jest... Ja mam rzeczywiście spore doświadczenia polityczne i...
Zgadza się. Tyle szczeblów kariery politycznej, ale gospodarzem naszego miasta pan jeszcze nie był.
Nie, jeszcze nie byłem i...
Może czas na to?
No nie wiem, na razie, tak jak mówimy o wyborach, to najpierw są wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej. Potem za półtora roku wybory parlamentarne, ważne, kluczowe dla przyszłości naszego kraju i za 3 lata wybory samorządowe. Wiele się dzieje i we Wrocławiu, i w polityce wrocławskiej, dolnośląskiej, więc na pewno temat pojawił się moich ewentualnych aspiracji, więc na razie to zostawiam na boku, uśmiechając się i dziękując za zaufanie, które czasami słyszę w ludziach.
Ale chciałby pan?
Pani, to jest, zawsze o tym mówiłem, to jest taka kwestia bardzo prestiżowa i ważna. To jest miasto, z którym jestem emocjonalnie i historycznie związany. I wydaje mi się, że wiele zrobiłem, żeby Wrocław był w tym miejscu, w którym jest. Więc ja niczego nie wykluczam, ale tak jak mówię, też parę lat temu nie myślałbym, że będę w Senacie szefem Komisji Spraw Zagranicznych, a jestem. Mm-hmm. Więc nie mówię nie. Ale też mówię krok po kroku, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać, jakie będą oczekiwania wrocławian za 3 lata.
A wydaje się, że są one spore, zwłaszcza, że przed nami wybory 8 marca wewnątrz koalicji.
Tak, zawsze wybory lokalne, wewnętrzne wybory partyjne wywołują wiele emocji. Widzieliśmy to wszyscy przy wyborach w Polsce 2050, prawda? Jak bardzo dużo emocji w nich było i jak one się zakończyły. Takim podziałem klubu parlamentarnego na 2 części czy na 2 kluby. Więc to też świadczy o dojrzałości każdej partii politycznej. W jaki sposób, w jakim stylu przechodzi te wybory. W jaki sposób, jak wygląda komunikacja w trakcie kampanii wyborczej. A co ważniejsze, co wynika z wyniku wyborów. Jak potrafią lub nie potrafią politycy znaleźć porozumienie, zbudować relacje, powiedzieć sobie, jesteśmy po wyborach, jest nowy czas, nowa kadencja i musimy wszyscy zmieścić się w nowym projekcie politycznym prowadzonym czasami przez nowego lidera. Tak się po prostu dzieje. To jest, taka jest praktyka polityczna, więc wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska jest na tyle dojrzała, na tyle z dobrą pamięcią polityczną, że wie, że trzeba przechodzić te wybory w dobrym stylu.
Na Dolnym Śląsku powinien być nowy lider?
Jest wybór między Michałem Jarosem a...
Wiceministrem, a Moniką Wielichowską, wicemarszałek Sejmu.
Dokładnie tak.
Czyli?
Czyli jest dotychczasowy lider i jest challenger.
Ale czy powinien być nowy? Czyli Monika Wielichowska, zdaniem pana?
Ja uważam, że to
zapytam pana jako byłego szefa także struktur.
Byłem wczoraj na konwencji Moniki Wielichowskiej. Słyszałem jej wystąpienie i plan, program na te wybory i na tę kadencję. I to wygląda bardzo dobrze.
To oznacza, że skoro był pan na tej konwencji, to popiera pan Monikę Wielichowską?
Tak, i oddam na nią głos, dlatego że uważam, że ona daje gwarancję takiego powrotu, zresztą mówiłem o tym wystąpieniu wczoraj, takiego powrotu do tych historycznych wartości Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. To znaczy odbudowa zaufania, wspólnoty, spowodowanie, że ludzie wierzą, że wszyscy mogą się pomieścić w tej formule prowadzonej przez lidera. Ale tak jak mówię, to jest plan. Ona jest bardzo zaangażowana, bardzo przekonana do tego, że ma dobry pomysł i dobrych ludzi wokół siebie, więc wierzę, trzymam kciuki za nią, ale tak jak mówię, to jest wybór w regionie, ale jest wybór we wszystkich powiatach, w miastach, prawda? Wybór...
Zgadza się, a Michał Jaros akurat startuje i tu, i tu.
Tak, wynika jeszcze nie ma zamkniętych list, nie wiemy kto zrezygnuje, bo to zawsze...
No już słyszymy nazwiska o rezygnacji.
Tak, ale na pewno będzie kandydował także Michał Jaros, więc zobaczymy. To jest kwestia programu, ale to jest kwestia też wizji pewnej. Zawsze trudniej jest, i też mówię z własnego doświadczenia, obecnemu przewodniczącemu potwierdzić swój mandat. To trochę tak jak w sporcie. Najtrudniej nie zdobywa się Mistrzostwo Polski, tylko się broni w następnym sezonie. I tak samo jest tutaj, bo to są obietnice, są zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kampanii wyborczej, to są oczekiwania, to są też rzeczy, które nie zawsze mogły być, czy nie były zrealizowane i z tego wszystkiego obecny przewodniczący, który kandyduje, musi o wszystkim powiedzieć, musi wszystko pokazać. I musi być przekonywujący tak samo jak wtedy, 4 lata temu, kiedy wybory wygrywał.
Ale były także niepokojące sygnały. Dokładnie wczoraj na pana miejscu siedziała w audycji Poranny Gość. Była już członkini Koalicji Obywatelskiej Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia, powiedziała tak. Byłam świadkiem stalkingu i przemocy psychicznej. Gdyby Michał Jaros był jednostką samodzielną, umiałby usiąść do stołu i porozmawiałby nawet ze mną. Ma za sobą złych doradców. W koalicji głupota goniła głupotę. Między politykami KO krąży przekonanie, że Wrocław spłonie. Z kolei Jarosław Duda Latoszewski mówił, Michał Jaros nas okłamał, oszukał, mówiąc wprost, a nawet mówił o strachu i zastraszaniu.
Byłem pierwszy, publicznie o tym mówiłem. Nie jestem zwolennikiem rozstrzygnięć różnic programowych, personalnych w partii politycznej z użyciem sądu koleżeńskiego. To zawsze jest...
To ja wiem, pan mówił to u mnie na antenie w październiku jeszcze ubiegłego roku.
Zawsze to będę powtarzał. Jeżeli się różnimy, to trzeba przekonywać drugą stronę, bo tworzymy jedną organizację, jedną wspólnotę i musimy wiedzieć, że to jest taka wspólna odpowiedzialność. Używanie sądu koleżeńskiego czy kierowanie spraw personalnych do sądu koleżeńskiego zawsze kończy się kłopotem i problemami. I tak było w tym przypadku.
Jak pan słyszy takie słowa z ust polityków Koalicji Obywatelskiej, że to koniec ery, te wybory w 2026 roku Schetyny, to pan sobie co myśli? Dopiero nadchodzę?
Ja nie mam takiego wrażenia, że ten 26 rok jest, że ten czas jest moją erą tutaj we Wrocławiu, dlatego że nie słyszałem zresztą tego cytatu. Nie wiem, kto mógłby powiedzieć, bo ja 4 lata nie byłem przewodniczącym, nie byłem we władzach partii. Jeżeli ktoś mówi o...
Politycy mówią często o układzie Schetyny we Wrocławiu.
Ale ja nie mam żadnego układu. Ja szefem...
Ma pan dużo wpływy na pewno.
No wie pani, bo historycznie byłem szefem i zakładałem platformę i znam wielu ludzi. I byłem szefem i struktur regionalnych i całej partii. Także ja to wszystko znam i wiem. Natomiast przez 4 lata odpowiedzialny za Platformę Obywatelską w regionie i w mieście, w regionie, przepraszam, był Michał Jaros i to jest jego odpowiedzialność. Tak jak przez te 4 lata cytowana przez panią redaktor prezydent Renata Granowska prowadziła sprawy miejskiej Platformy. Jest jak jest. Trzeba wyciągać wnioski z tego, co się stało, nie popełniać błędów, które zostały popełnione i wiedzieć, że nowa kadencja jest szansą dla wszystkich, żeby rozpocząć budowanie relacji w nowy sposób i wyciągnąć wnioski z tego, co się nie udało, z błędów, które zostały popełnione. To jest życie. To wszystko jest bardzo dynamiczne, ale tak jak mówię, dzisiaj to w długopisie i w głosach Platformy Obywatelskiej tu we Wrocławiu, ale także na Dolnym Śląsku będzie decyzja o tym, kto będzie wybrany liderem.
A kto powinien być liderem jednak we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim, zdaniem pana?
No właśnie, ja uważam, że przede wszystkim uważam, że w perspektywie czasu i tej przyszłej kadencji powinno się rozdzielić powiat wrocławski od struktury miejskiej.
O, to mówi pan jak pan Łukasz Kropski, który był u nas na antenie Radia Rodzina porannym gościem.
Uważam dlatego, że to jest jednak bardzo, to jest bardzo spora struktura. Tam jest wielu, wielu mieszkańców, to jest ponad 200 tysięcy, wie pani. To trudno sobie wyobrazić, żeby nie było struktury, która może się dobrze zająć zarządzaniem strukturami lokalnymi w powiecie wrocławskim, poszczególnych miast, miasteczek. Tam wszędzie są ludzie Platformy i chodzi o to, żeby oni mieli takie poczucie, że są podmiotowi, że wpływają na decyzje polityczne, personalne swoich struktur. I uważam, że dojrzeje sytuacja do tego. Mówię o tym z własnego doświadczenia. Potrzebne są podmiotowe struktury i polityka powiatu wrocławskiego, która w dobrym rozumieniu tego słowa będzie współpracować z miastem, bo Powiat jest nie tylko otuliną, ale tam mieszka bardzo dużo ludzi, którzy wcześniej mieszkali we Wrocławiu, tak? Którzy wiedzą, często pracują, czy z reguły pracują we Wrocławiu. Chodzi o to, żeby to w dobry sposób powiązać, ale żeby nie odbierać podmiotowości właśnie mieszkańcom powiatu, którzy chcą mieć, mają własne aspiracje, własne, chcą realizować własne polityczne projekty w porozumieniu z Wrocławiem, ale zachowując swoją autonomię.
Jakby pan mógł doradzić, pierwsza decyzja nowego lidera powinna być jaka? Szefa dolnośląskich struktur?
To jest na pewno koncyliacyjny apel i wskazanie personalne w zarządu regionu, który grupuje wszystkich tych, którzy wcześniej nie pracowali ze sobą, nie byli obok siebie, nie siedzieli przy jednym stole. To jest kwestia tego, żeby zaprosić ich i powiedzieć, słuchajcie, kampania wyborcza się skończyła, naprawdę musimy być jedną polityczną wspólnotą. I to jest pytanie. Ja słuchając wczoraj Moniki Wielichowskiej na konwencji, jestem przekonany, że ona jest taką osobą, która to rozumie. Jest pytanie, czy członkowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będą w stanie dać jej takie zwycięstwo i taki kredyt zaufania, także jeśli chodzi o ludzi, którzy będą w Radzie Regionu, którzy będą współpracować z nowym przewodniczącym czy z nową przewodniczącą, że to się będzie mogło zdarzyć. Ja jestem przekonany, że tak.
To powiedział Grzegorz Schetyna, były szef dolnośląskich struktur. Był pan na meczu piłkarskiego WKS-u kontra Chrobry Głogów?
Tak, byłem w sobotę.
A będzie w najbliższą sobotę z Wisłą Kraków?
Tak, tak. Robię wszystko, żeby być we Wrocławiu i być na tym meczu.
No dobrze, ale nie będzie jednak kibiców Białej Gwiazdy. Co pan o tym sądzi? Słuszna decyzja?
No to jest fragment większej całości, bo...
No ale grożą nam kary finansowe.
No tak, ale to wszystkie kluby, zdecydowana większość klubów odmawia przyjmowania kibiców Wisły Kraków z różnych powodów wewnętrznych, czy animozji między kibicami, zachowań. To wszystko musi być oczywiście zgodne z prawem. Jeżeli to decyduje o tym stadion, decyduje klub, organizator meczu i im zostawiam uzasadnienie takich decyzji.
Jednak władze Wisły Kraków wzywają, by odbył się mecz w Wiśle, a już wystrzelili w nas armatę, pocisk w postaci tego, że chcą dać skargę do Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o finansowanie Śląska Wrocław z budżetu miasta.
No tak, ale miasto jest właścicielem, więc ja nie rozumiem, dlaczego miasto jako właściciel nie może sięgać do swoich zasobów, czyli do budżetu. Przecież tam jest i decyzja Rady Miasta podpisana przez prezydenta, opiniowana przez skarbnika. Trochę nie rozumiem tego, że nie było tego problemu, że przedstawiciele Wisły Kraków nie mówili o kłopocie, o finansowaniu Śląska przed decyzją na temat obecności kibiców Wisły na meczu.
No, wydaje się, że to jest celowe zagranie.
Tak, tak. Dlatego mówię, niech decyzje sportowe rozstrzygają się na boisku i niech boisko decyduje, kto jest w danym dniu lepszy.
Ten konflikt będzie eskalował między nami. Oni tak zapowiedzieli, że przyjadą do Wrocławia, nie odpuszczą.
No tak, no ale tak jak mówię, tu to decyzja klubu. Rozumiem, że prezes Jezierski o tym w konsultacji ze stadionem, z właścicielem, z policją o tym podjął taką decyzję i ja mogę tylko ją przyjąć do wiadomości.
Śląsk nie będzie musiał oddać tych 200 milionów złotych.
No tak jak powiedziałem.
Te nagłówki, zapaść Śląska, koniec Śląska, Wrocław. No każdy by się przestraszył czytając takie coś.
Im lepiej będzie grał Śląsk, im częściej będzie wygrywał, tym takich głosów będzie więcej. Tak jak powiedziałem, nie łączyłbym kwestii organizacyjnych, budżetowych, finansowych z rozstrzygnięciami, które przynosi boisko, bo sport jest dla kibiców i niech decyduje boisko, kto jest w danym dniu lepszy.
A mieszkańcy powinni poznać zarobki piłkarzy?
Budżet musi być oczywiście transparentny.
A same zarobki, bo Watchdog, Polska Sieć Obywatelska pokazała, że stara się o taki raport, ale nie otrzymała i zawodnicy byli anonimowi. Zarobki były od 130 tysięcy do około 5 tysięcy, z tego co pamiętam. No tak. Stąd moje pytanie, czy mieszkańcy powinni wiedzieć, ile sam jest talarz, który strzelił bramkę w sobotę, powinniśmy wiedzieć, ile on zarabia?
Na pewno, jak to jest? Na pewno mieszkańcy, czyli płatnicy, ci, którzy klub utrzymują, bo płacą podatki tu we Wrocławiu, powinni wiedzieć, jaka jest struktura finansów klubu, ile przeznaczonych jest na szkolenie młodzieży i na wynajmowanie stadionu, na bazę treningową przy ulicy Oporowskiej, ale także na pierwszą i drugą drużynę i grupy młodzieżowe. No to wszystko jest, to jest oczywiste. Jeżeli pieniądze są publiczne, one muszą być w jasny sposób opisane, żeby każdy z nas, z tych, którzy ten klub utrzymują, tak jak powiedziałem, przez płacenie podatków we Wrocławiu, mieli taką wiedzę.
Jaki będzie wynik meczu sobotniego? 7 marca, 17:30, Stadion Tarczyński Arena.
2-1 dla Śląska.
7 marca, dzień wcześniej, marsz zapowiadany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po co? I czy przewidujecie kontrę?
No mi sobie wyobrazić, ja myślę, że ten kryzys, który dzisiaj widzimy, chęć eliminowania konkurencji politycznej, tak, uderzenia, próby politycznego uderzenia w byłego premiera, w Mateusza Morawieckiego, jego współpracowników. Ja myślę, że PiS nie ma pomysłu, jak zatrzymać spadające sondaże, jak poradzić sobie z rosnącym poparciem dla Konfederacji i dla środowiska Grzegorza Brauna.
Mm-hmm.
Zawsze Jarosław Kaczyński mówił, że na prawo od PiS tylko ściana, ale dzisiaj już nie ma ściany, tylko ma dwa ugrupowania, które wspólnie razem przekraczają, poparcie dla nich przekracza poparcie dla PiS-u. To jest poważny kłopot dla Kaczyńskiego i on sobie widać wyraźnie nie może z tym poradzić. Stąd wymyślanie i szukanie takich projektów, które mogłyby zatrzymać spadek, bo już nawet nie mówię o odbudowaniu poparcia dla PiS-u, ale zatrzymać ten spadek poparcia.
Kontra będzie z waszej strony?
Trudno mi powiedzieć, bo to nie jest nic takiego, co wywołuje emocje. Aktywności polityczne dzisiaj PiS-u polegają na ukrywaniu rzeczywistości, czyli tego, że jest właśnie poważny konflikt i jest walka frakcji.
Mm-hmm.
Tak zwanych harcerzy i maślarzy. Ona jest, tak jak słyszę na tych senackich i sejmowych korytarzach, że to jest bardzo poważne. Mówią o tym dziennikarze, mówią sami posłowie.
No chociażby były premier wezwane do Komisji Etyki. Tego dnia mają poznać nazwisko premiera. Kogo wytypuje prezes Jarosław Kaczyński?
Nie ma. Zawsze mówię, jak słyszę, że będzie i mamy oczekiwać na to, żeby prezes Kaczyński wytypował swojego kandydata na premiera, to zawsze myślę o tym, że najpierw trzeba wygrać wybory parlamentarne, żeby ten problem mieć i o tym decydować.
Przeczucie ma pan jakieś, panie ministrze?
Nie wiem, nie chcę się odnosić do tego, bo potrafi zaskakiwać prezes Kaczyński, a wiem, że na pewno bierze pod uwagę i będzie chciał te frakcje walczące ze sobą godzić. Będzie chciał być arbitrem. Czy mu się to uda? Nie uważam, ale problemy PiS-u zostawiam PiS-owi.
Jak dużym problemem jest wojna w Iranie? Donald Trump obiecał pokój na świecie, panie ministrze, a rozpoczął konflikt.
Tak, powołał Radę Pokoju i wydawało się, że to będzie dominować poszukiwanie porozumienia i zakończenie wojen, a ten konflikt jest rosnący, tak? Od początku, od pierwszego bombardowania i wyeliminowania całej elity politycznej, czy większości elity politycznej Iranu. Są następne dni, są bombardowania, konflikt się rozszerza. W poniedziałek wojska izraelskie zaatakowały Liban. Są ataki irańskie, nie tylko na Izrael, są na bazy amerykańskie w krajach Zatoki Perskiej. Jest zablokowanie cieśniny Ormuz, co będzie miało wpływ na skaczące, rosnące ceny ropy. To wszystko jest wielkim problemem i wydaje się, że ten konflikt będzie eskalował. Jaki będzie i kiedy będzie?
No jaka będzie cena? To jest pytanie, które się pojawia.
Zawsze jest tak. Na pewno nie będziemy świadkami obniżania cen, tylko podwyżki, tak jak pani redaktor mówi. Ja też patrzę na to przez pryzmat Ukrainy i tego, co tej wojny, która trwa już piąty rok na Ukrainie. Świat nie może zapomnieć o tym, że Rosja jest agresorem i tę wojnę wywołała, a dzisiaj oczy wszystkich na świecie będą skierowane na Bliski Wschód i na rejon Zatoki Perskiej. To bardzo trudna sytuacja i niestety tutaj trudno mieć optymistyczne wiadomości i wizję optymistyczną wizję zakończenia tego konfliktu.
Czy te dwie wojny to jest odpowiedni argument dla prezydenta Karola Nawrockiego, by podpisał program SAFE?
Wydaje się, że taki oczywisty, naturalny. Tak? Kiedy jak nie teraz? Kiedy Polacy tak bardzo czują, że bezpieczeństwo powinno zależeć od nas samych, kiedy mamy bardzo korzystny kredyt z 10-letnią karencją, żeby móc zainwestować w polskie firmy i w polską produkcję zbrojeniową. Kiedy możemy ją w ogóle przestawić w taki sposób, że inne kraje, które będą podążać i realizować program SAFE, będą korzystać i z naszych doświadczeń, i z naszych produkcji, i z naszej aktywności na tym rynku w Europie, więc aż trudno mi sobie wyobrazić, żebym mógł tej ustawy nie podpisać, szczególnie, że jeszcze przyjęliśmy w Senacie poprawki, które sugerowały środowiska w kancelarii prezydenckiej i opozycji, żeby ten proces był jeszcze bardziej transparentny, żeby był monitorowany, żeby miał tarczę antykorupcyjną także tutaj w Polsce, więc wydaje mi się, że po prostu nie ma wyjścia. Prezydent Nawrocki powinien tę ustawę podpisać.
I tu stawiamy kropkę. Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, obecnie senator. I przyszły prezydent Wrocławia?
Dziękuję bardzo.
Przyszły?
No zobaczymy. To zaczynaliśmy od tego i na tym kończymy. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy.